Dzisiaj będziemy mówili o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, a tytuł tego kazania: Ja ci nie potępiam i ci więcej nie grzesz. A więc Ewangelia Jana, rozdział 8, werset od 1 do 11. Święto namiotów dobiegło końca i w ostatni wielki dzień święta, pamiętamy, Jezus wstał i poruszony do głębi tym, co się działo, a pamiętacie, co się działo? Codziennie kapłan udawał się do sadzawki Syloe, by zaczerpnąć z niej wodę. I potem przychodził do świątyni i tam u stóp ołtarza wylewał tę wodę arcykapłan, mówiąc: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I było to taką zapowiedzią tego, co miało się dokonać, że było to zapowiedzią wylania na wszelkie ciało Ducha Świętego, o czym między innymi prorokował prorok Joel, ale też o czym mówił Ezechiel. I w ostatni wielki dzień święta, kiedy właśnie arcykapłan wylewał tę wodę, wstał Jezus i zawołał: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A więc z jednej strony jakby przejął kwestię arcykapłana, a z drugiej strony powiedział: to ja jestem tym, który darzy Duchem Świętym. Jeżeli tylko pragniesz żyć naprawdę, przyjdź do mnie, a ja dam ci nowe życie, a ja napełnię cię Duchem Świętym. Jezus, można powiedzieć, był kontrowersyjny w tym, co robił. Byśmy powiedzieli dzisiaj, no, zakłócił przebieg uroczystości, gdyby nie to, że On jest tym, w którym wypełnienie znajdują wszystkie obietnice Pisma Świętego, miał prawo to zrobić i bynajmniej nie stawiał siebie w zbyt jasnym świetle, po prostu powiedział prawdę: kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I my dzisiaj z perspektywy Ewangelii tych 2000 lat widzimy, jak niezwykłe były to słowa, które rzeczywiście potem znalazły i znajdują do dzisiaj wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Gdy rodzimy się na nowo, to rodzimy się dlatego, że przyszliśmy do Jezusa w modlitwie i poprosiliśmy o nowe życie, o Ducha Świętego, bo nowe narodzenie to jest ten moment właśnie, kiedy Duch Święty zostaje dany człowiekowi. Człowiek zrodzony z Ducha Świętego to nowy człowiek według Nowego Testamentu. A więc skończył się dzień, Pan Jezus na noc udał się na Wzgórze Oliwne. Wzgórze Oliwne, no bynajmniej nie dlatego, wiecie, że Pan Jezus był taki romantyczny, no i ta panorama tak mu się podobała, tylko tam po prostu mieszkali ubożsi pielgrzymi, których nie było stać na wynajęcie lokum w Jerozolimie. Zapewne nocował razem z uczniami swoimi w szałasie, który też przygotował, prawda? Ponieważ jest to święto namiotów i ludzie budowali szałasy na upamiętnienie tego, jak wędrowali po pustyni te 40 lat z Egiptu do ziemi obiecanej. Ale następnego dnia, wcześniej rano, pojawił się w świątyni i tym razem w pobliżu skarbca świątynnego zaczął nauczać ludzi. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 8:20. Prawdopodobnie w tym miejscu, bo jest zasadnicze pytanie, czy ta historia powinna się znaleźć w tym miejscu. Jest trochę dyskusji na ten temat, ale ja nie będę dzisiaj nas w to wprowadzał. Natomiast Pan Jezus naucza już od rana i oczywiście wokół Niego gromadzą się ludzie i słuchają Go. Czytamy o tym w Ewangelii Jana właśnie w pierwszych trzech wersetach. Przeczytajmy więc te zdania. Jezus udał się na Górę Oliwną. Znowu rano zjawił się w świątyni. Cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie, faryzeusze, przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją w pośrodku. A więc Pan Jezus pojawia się rano. Wyobraźmy sobie, gromadzą się ludzie, zaczynają Go otaczać, On ich naucza. Jest taka atmosfera lekcji, no, skupienia, ale też myślę, to co towarzyszyło, gdy Jezus nauczał, atmosfera takiej radości i nadziei. Ponieważ Ewangelie mówią o tym, że Pan Jezus uczył ludzi, to była ich relacja, relacja ludzi jak moc mająca, a nie jak uczeni w piśmie. A więc ludzie, którzy Go słuchali, mieli takie poczucie, że to, co On mówi, ma moc i uczynić. Że to, co mówi, naprawdę może się wydarzyć, dlatego że Bóg jest z nami, tak? Emanuel, Bóg z nami. I był to zazwyczaj bardzo inspirujący czas dla ludzi i pewnie było i I tym razem, i tą wspólnotę, szczególną atmosferę lekcji przerywa zamieszanie. Oto idą uczeni w piśmie faryzeusze i prowadzą przed sobą kobietę. Nie jest to miły widok. Myślę, że kobieta chyli twarz, zakrywając ją opuszczonymi włosami, ponieważ jak czytamy w opisie ewangelisty, jest prowadzona na sąd, została przyłapana, była winna, dopuściła się grzechu cudzołóstwa, została na nim, w trakcie niego przyłapana dosłownie. I grupa ludzi zbliżyła się do tego kręgu, krąg się, można powiedzieć, rozstąpił. Ci ludzie wchodzą, uczeni w piśmie faryzeusze wprowadzają tam kobietę, stawiają ją po środku, koło się zamyka, no i zaczyna się rozmowa. Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Mojżesz w zakonie kazał nam taki kamienować, a ty co mówisz? Sprawa jest jeszcze gorąca. Kobieta została przyłapana, ujęta w trakcie aktu cudzołóstwa. Chwycona wtedy i przyprowadzona bezpośrednio na to miejsce. Jeszcze w tych wszystkich emocjach i w tym potwornym wstydzie, który jej musiał w tym momencie towarzyszyć. Oczywiście ludzie, którzy ją przyprowadzili, mówią: Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamionować, ty zaś co mówisz? Poważna sprawa. Oni, można powiedzieć, chcą, żeby Pan Jezus ją osądził. I faktycznie zakon dotykał kwestii cudzołóstwa, bo była to bardzo istotna kwestia, w której w sprawie Bóg się wypowiadał, że chciałby, aby wytępiono to zło z Izraela. Czyli mówiąc wprost, Bóg oczekiwał, że cudzołóstwa nie będzie w Izraelu. Nie będzie w Izraelu. I takie dwa miejsca chciałem, jedno miejsce zacytować. Z 5 Mojżeszowej, z 22 rozdziału, gdzie właśnie w tym obszernym fragmencie znajdujemy nauczanie, czy może zastosowanie dotyczące grzechu cudzołóstwa. Czym jest grzech cudzołóstwa? Grzech cudzołóstwa ma miejsce wtedy, kiedy grzech wszeteczeństwa dotyczy cudzego łoża. Czyli mówiąc wprost, ktoś, jedna ze stron albo dwie ze stron, obie ze stron znajdują się w związku małżeńskim. Wszeteczeństwo miejsce, jest to generalnie szerszy termin dotyczący po prostu szerokiej gamy grzechów seksualnych, ale cudzołóstwo jest bardziej sprecyzowane i oznacza grzech w obrębie małżeństwa. Czyli mówiąc wprost, jeżeli ktoś jest w małżeństwie i dopuszcza się zdrady, wówczas mówimy o grzechu cudzołóstwa. I w 5 Mojżeszowej, w 22 rozdziale znajdujemy nauczanie na ten temat, bardzo praktyczne. A brzmi ono tak: jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje, zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wypędzisz to zło z Izraela. Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę zaręczoną z mężczyzną napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamionujecie ich i poniosą śmierć. Dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego, wytępisz to zło spośród siebie. I ten fragment dotykał dwóch aspektów cudzołóstwa. Po pierwsze, cudzołóstwa w małżeństwie i cudzołóstwa w narzeczeństwie, które de facto też było małżeństwem, ale jeszcze można powiedzieć w okresie takim pierwszym, gdzie jeszcze małżonkowie nie mieszkali ze sobą, ale mąż już w tym czasie przygotowywał dom, do którego miał potem zaprosić panią młodą, co się oczywiście zaczynało weselem. I on wprowadzał wtedy panią młodą do domu. Tak czy inaczej, fragment z Mojżesza stwierdza, że karę poniesie, jak to bywa w przypadku grzechu cudzołóstwa, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, którym udowodni się winę. Skoro kobietę przyłapano w trakcie cudzołóstwa, gdzie podział się mężczyzna? Moglibyśmy zadać pytanie. I właśnie to jest problem tej historii i całej tej sytuacji. Faktycznie Jan zaraz dodaje, czytamy o tym w 6 wersecie, że Oni to mówili i uczynili, kusząc Go, czyli kogo? Pana Jezusa, by mieć powód do oskarżenia Go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Tu nie chodziło o Bożą sprawiedliwość, ale to była pułapka. Chodziło o to, żeby, mówiąc wprost, żeby Jezusa zdyskredytować. Kobieta była jedynie środkiem do osiągnięcia celu, jej historia. Wcale nie wykluczone, że ci ludzie sami sprowokowali tę sytuację po to właśnie, żeby mieć możliwość oskarżenia, czy zdyskredytowania, czy po prostu zaatakowania Jezusa. Bo gdyby Jezus przychylnie odniósł się do ich sugestii, że trzeba ją ukamionować, to z całą pewnością liczyli na to, że po prostu straci sympatię ludu, a przecież był nazywany przyjacielem grzeszników i celników. Gdyby zaś okazał miłosierdzie, jak zwykł często robić, to z pewnością mogliby oskarżyć go o to, że wzywa do łamania zakonu i do po prostu rozwiązłego trybu życia. A Jezus tymczasem po prostu nic nie odpowiada i to, co robi, mamy wrażenie, że po prostu ignoruje ich. Tak? Różne są historie i domysły, co tam Pan Jezus pisał po tej ziemi. Gdyby to było istotne, to byśmy się o tym dowiedzieli. Ale On po prostu pisze coś po ziemi. Moglibyśmy powiedzieć, że my byśmy może kopali kamień, czy coś tam próbowali szurać po ziemi. I to wygląda na to, że Pan Jezus nie zamierza im odpowiedzieć, bo uważa, że to pytanie jest po prostu, czy ludzie, którzy zadają to pytanie, są niegodni odpowiedzi. Prawda? I czytamy dalej, gdy Go nie przestawali pytać, a więc, odpowiedz, co mamy z nią zrobić? Mojżesz mówi to, a co ty mówisz, prawda? Gdy Go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, tutaj musimy przyjąć, że to trwa trochę czasu. Jezus powiedział, co powiedział, znowu kucnął i coś tam pisze po tej ziemi. A oni myślą, przetwarzają te informacje. I w pewnym momencie, czytamy, sumienie ich ruszyło i wychodzili jeden po drugim, poczynając od najstarszych. I pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. Jezus widział wyraźnie intencje tych ludzi. Zrobili to, aby przyłapać Go na niekonsekwencji, zdyskredytować jako nauczyciela, idola tłumów. I w tym celu, co najgorsze, zasłaniali się Słowem Bożym, troską o sprawy Boże. A to po prostu było obrzydliwe, żałosne i wstrętne. Wzięli to, co czyste i święte i chcieli przykryć swoją ohydę i spustoszenie, by zrealizować czy wykorzystać dla własnych celów. Jak powiedzieliśmy, nie byli zainteresowani Bożą sprawiedliwością. Wcale nie byli zainteresowani tym, by postępować zgodnie z Bożym Słowem, prawem. Chcieli dopaść Jezusa w imieniu Bożym. I kiedy Jezus odpowiada im, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem, tak naprawdę kieruje ich z powrotem do zakonu, który oni przed chwilą zacytowali. I chciałbym tutaj przytoczyć dwa miejsca, ponieważ Jezus mówi im, zapomnieliście, z jaką postawą powinniście osądzać innych ludzi, z jaką postawą powinien być sądzony człowiek w razie jego upadku. Pierwsze miejsce, które mówi nam o jakichś kryteriach sędziów, czy może właściwie o tym procesie dochodzenia winy, to jest druga Mojżeszowa, 23 rozdział, wersety od 1 do 8. Przeczytajmy, bo chciałbym cytując te fragmenty pokazać, że zakon jest niezwykle praktyczny. To jest Boża mądrość, jak postępować, by żyć dobrze, ale też jak postępować, gdy zetkniemy się z grzechem. Wydaje mi się, że naprawdę możemy się bardzo dużo uczyć. Jak apostoł Paweł pisze, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, to ma na myśli właśnie zakon między innymi, ale również i proroków. Na pewno nie miał wtedy jeszcze na myśli Ewangelii, na pewno nie miał jeszcze wtedy na myśli swoich listów. Pisząc to, pisał właśnie o zakonie. I co znajdujemy w drugiej Mojżeszowej w 23 rozdziale? Nie rozgłaszaj fałszywej wieści. Nie wspomagaj winowajcy, świadcząc na korzyść bezprawia. Nie przyłączaj się do większości ku złemu. Nie składaj w spornej sprawie świadectwa za większością, by łamać prawo. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Jeżeli napotkasz zabłąkanego wołu albo osła twego nieprzyjaciela, odprowadź go zaraz z powrotem do niego. Jeżeli zobaczysz, że osioł twego przeciwnika upadł pod ciężarem, nie opuszczaj go, lecz dopomóż mu podnieść go. Nie wpływaj na wyrok, jaki się należy ubogiemu, który się zwraca do ciebie w swojej sprawie. Od sprawy, która się opiera na oszustwie, stroń. Do zabicia niewinnego i sprawiedliwego nie przyczyniaj się, bo nie uniewinnię winowajcy. Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę. I jeszcze jedno miejsce z 5 Mojżeszowej, z 19 rozdziału, wersety od 15 do 21. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem, przed kapłanem i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie i jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. I wytępisz zło spośród siebie, a pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. I w tych fragmentach chciałbym zwrócić naszą uwagę właśnie na stosunek Boga do fałszywych świadków. On był tak samo kategoryczny, jak wobec ludzi, którzy dopuścili się grzechu. Bóg odnosił się ze szczególną obrzydliwością do takich ludzi. Te fragmenty nauczały o czystości intencji, o rzetelności, o uczciwości, bezstronności w dowodzeniu i ustalaniu czyjejś winy. Bo jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Innymi słowy, Jezus powiedział do uczonych w piśmie i faryzeuszów: jeżeli uczciwie, rzetelnie, bezstronnie osądziliście, że wina tej kobiety jest bezsporna, wykonajcie wyrok. Rzucajcie kamieniem. Jednak moim zdaniem, tak samo jak ona, zasługujecie na śmierć. Gdyż jesteście świadkami stronniczymi, a takich przecież również karze się śmiercią. Gdzie bowiem podział się mężczyzna, który dopuścił się z nią cudzołóstwa? I zapadła cisza. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło. Wychodzili jeden po drugim, poczynając od najstarszych. I pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Wszyscy wyszli. Został tylko Jezus i ta kobieta. Poruszają mnie tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, że ludzi tych jednak ruszyło sumienie. Że po prostu zobaczyli całą obrzydliwość swojego postępowania i opuścili to miejsce, które miało być miejscem, nie wiem, kaźni tej kobiety czy Jezusa. Po drugie, co mnie porusza w tym fragmencie? W jaki sposób Pan Jezus zwraca im uwagę? Oni przyprowadzili ją w to publiczne, święte miejsce z jej winą na ustach, a On tak dyskretnie zwrócił im uwagę. To przypomina mi słowa Psalmu 50, gdzie psalmista mówi takie słowa: ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Kiedy człowiek Boży mówi źle, to nie dlatego, że diabeł panuje nad jego ustami, tylko dlatego, że pozwalamy swoim ustom mówić źle. Kiedy obgadujemy i oczerniamy innych, robimy tak, ponieważ pozwalamy naszym ustom mówić źle. Kiedy osądzamy tak bezdusznie innych, robimy to, ponieważ pozwalamy naszym ustom wypowiadać wszystkie te słowa. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, a znieważasz też syna matki swojej. To jest taka przykra atmosfera i rzeczywistość tutaj opisana, gdzie po prostu ludzie nie mają względu jeden na drugiego i tak po prostu lekko oczerniają nawet bliskich swoich. Czyniłeś to, a ja milczałem, mniemałeś, żem tobie podobny. Bóg mówi, towarzyszyłem wtedy tobie. I po prostu moje serce przepełniał ból. Czułem obrzydzenie. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie moje. Jaki Bóg ma stosunek do ludzi, którzy grzeszą przeciwko bratu i siostrze lub którzy tak po prostu lekko osądzają innych. Widzimy po pierwsze, Bóg mówi, stawiam ci to przed oczami, abyś się opamiętał i nawrócił. Ale jeżeli tego nie zrobisz, uważaj, abym cię przypadkiem nie rozdarł. I co to jest za obraz? To jest obraz lwa, który dopada ofiarę i ją rozdziera. Jaką gorliwość, jakiego Boga widzimy w tych słowach? Okrutnego, świętego Boga. Świętego Boga. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja cię też nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. W błędzie byłby ten, kto uważa, że ta historia mówi o tym, że ta historia pokazuje, iż Jezus daje przyzwolenie na grzech. Nic bardziej mylnego. Wszyscy grzesznicy wyszli. Został tylko święty Syn Boży i ta grzesznica. I oto, co się tam dzieje. Pan Jezus mówi takie słowa: nie potępiam cię, abyś mogła zacząć nowe życie. Skończ z tym dotychczasowym. Zacznij nowe. Idź i więcej nie grzesz. Odwróć się od tego grzechu, za który słusznie spotkałaby cię dzisiaj śmierć. Trzy myśli na zastosowanie. Zbyt lekko i ochoczo nie osądzaj i nie wydawaj wyroków wskazujących na innych. Zbyt lekko i pochopnie nie potępiaj innych, aby cię Bóg nie rozerwał. Bóg nienawidzi tego. Bóg, który jest bez grzechu, nie rzuca kamieniami. Przyjdź do Jezusa, jaki jesteś. Wyznaj Mu swój grzech. Zwróć uwagę, jak On postąpił z tą kobietą. Przyjdź nie po to, aby z powrotem wrócić do wymiocień swoich, lecz by zacząć nowe życie. Amen.